W Warszawie na kolejnym wykładzie z cyklu Warszawskie wędrówki z historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Okręg Warszawski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jaką rolę odgrywał ten okręg w strukturach całego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość? Jakie były formy jego działalności? O tym będą mogli się Państwo dowiedzieć, słuchając wykładu naszego dzisiejszego prelegenta, a jest nim pan dr Kazimierz Krajewski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Historyk wybitny, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XX wieku, autor monografii i artykułów naukowych dotyczących między innymi podziemia niepodległościowego, laureat nagród i odznaczeń, których w tej chwili nie sposób wymienić, ale chciałabym zaznaczyć, że w 2017 roku pan dr Kazimierz Krajewski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za upamiętnianie historii najnowszej, za działalność kombatancką i społeczną. Witam pana doktora bardzo, bardzo serdecznie i proszę o wykład.
Dzień dobry. Na ten początek to zabrzmiało prawie jak wspomnienie pośmiertne. Zastanawiałem się, w jaki sposób państwu opowiedzieć o tej strukturze, tak żeby było to interesujące. Bo ta struktura ma taką specyfikę, że należała do najsłabszych, najsłabiej zorganizowanych jednostek okręgowych w ramach całego Zrzeszenia Win. I to jest właśnie no taka jak gdyby dziwna historia, bo przecież Warszawski Okręg Zrzeszenia Win powstał na terenach, na których ruch niepodległościowy w okresie okupacji niemieckiej był bardzo silny. Dość powiedzieć, że Okręg Warszawa Miasto skupiał 45 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy, a warszawski obszar Armii Krajowej, obejmujący teren województwa, liczył około 42 tysięcy ludzi. I to nie są liczby pełne, bo nie uwzględniają tych paru tysięcy, które dołączyło w trakcie powstania warszawskiego. Nie obejmują też znacznej części bardzo lojalnie scalonych na Mazowszu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W sumie to jest na pewno ponad 90 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy uczestniczących w ruchu niepodległościowym pod znakami Armii Krajowej i jest to w skali całego wysiłku Armii Krajowej mniej więcej 1/5, może nawet 1/4 aktywów organizacyjnych. Jeszcze w roku 1945 w konspiracji na terenie Mazowsza pozostawało, jak oceniamy, blisko 30 tysięcy ludzi. A jednak do warszawskiego okręgu Zrzeszenia Win weszło zaledwie kilka setek z tych licznych tysięcy, o których mówię. Jakie były przyczyny tego stanu rzeczy? Wydaje mi się, że powody są dwa. Przede wszystkim na możliwościach organizacyjnych podziemia pałakowskiego zaważyły rozmiary klęski powstania warszawskiego. To jest pierwsza przyczyna. A druga to fatalna decyzja generała Okulickiego, który jako swojego zastępcę, a faktycznie następcę, wyznaczył pułkownika Jana Rzepeckiego, którego poglądy wywarły zupełnie zasadniczy wpływ na dalsze losy podziemia, no i tutaj podziemia tego stołecznego i mazowieckiego zwłaszcza. I teraz po kolei, tak odnośnie tego pierwszego punktu. Miasto uległo kompletnemu zniszczeniu. Poniesiono olbrzymie straty w ludziach. Podczas walk w sierpniu i wrześniu 1944 roku poległo 18 tysięcy akowców, kilka tysięcy ciężko rannych. Do niewoli wyszło kilkanaście tysięcy żołnierzy Warszawskiego Korpusu Armii Krajowej. Mieszkańcy miasta ulegli rozproszeniu i wszystkie te czynniki sprawiły, że choć Warszawa lat 45-47 nie była pustynią organizacyjną, to jednak niepodległościowa konspiracja już nigdy nie odegrała na jej terenie takiej roli, jak w latach okupacji niemieckiej. O pierwszą próbę zbudowania ośrodka kierowniczego na terenie właśnie stolicy. Podjęto jeszcze w dniach, gdy dogasało powstanie warszawskie. Tę próbę podjęła grupa wysokiej rangi oficerów Armii Krajowej, głównie rozbitków z terenów wschodnich, z Wołynia, Polesia, Nowogródczyzny i pracowników delegatury rządu, tu zwłaszcza trzeba wymienić Witolda Bieńkowskiego, którzy zamierzali zbudować właśnie taki ośrodek dowódczy istniejący równolegle do umierającej ich zdaniem Armii Krajowej. Ale bardzo szybko sowieckie służby specjalne tę inicjatywę zlokalizowały. Właściwie wszyscy ci oficerowie zostali aresztowani. Represje objęły 150 osób, z których 1/3 potem poniosła śmierć w rosyjskich obozach koncentracyjnych. Więc no, był to kolejny poważny ubytek w szeregach. To ludzie, którzy byli gotowi kontynuować ruch niepodległościowy w warunkach okupacji sowieckiej, no już tego zrobić nie mogli, wypadli z szeregów. Nie udało się zbudować warszawskiego okręgu organizacji NIE, czyli Niepodległość, chociaż generał Okulicki powołał jako komendanta tej struktury porucznika Bolesława Grafa, pseudonim Sław. On miał do pomocy Olgierda Bujwida. Obaj nie mieli absolutnie żadnych sukcesów organizacyjnych. Zostali aresztowani przez NKWD i tak się skończyła historia warszawskich struktur NIE. W odradzającym się mieście w roku 1945 już znajdowało się 420 tysięcy mieszkańców, ale większość to byli przybysze gdzieś tam ze świata. Tak jak powiedziałem, starzy mieszkańcy zostali rozpędzeni, rozegnani, po części wybici. Ale nadal w tych dzielnicach niezniszczonych istniały całe fragmenty struktur terenowych, zwłaszcza na Grochowie, na Brudnie, były też skupiska na Żoliborzu. Była spora grupa AK-owców wywodzących się z Kedywu, a także ze scalonej Konfederacji Narodu, którzy byli gotowi dalej działać, ale oni zostali zagospodarowani w większości w strukturach organizacyjnych Komendy Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN, czyli w takiej strukturze ponadokręgowej. Jak wyglądało to na terenie województwa? W podokręgu wschodnim, gdzie akcja burza została przeprowadzona na naprawdę szeroką skalę, zmobilizowano tysiące ludzi, organizacja uległa daleko posuniętej dekonspiracji, zwłaszcza kadra. Mimo wszystko, mimo bardzo silnych represji sowieckich, udało się zachować przynajmniej przez jakiś czas ciągłość pracy, a to głównie dzięki komendantowi tego podokręgu, pułkownikowi Lucjanowi Szymańskiemu, pseudonim Jantar. No, ten oficer nakazał dalszą działalność. Został aresztowany pod koniec grudnia 1944 roku, a 4 marca już 1945 już nie żył, rozstrzelany na mocy wyroku z sowieckiego Trybunału Wojskowego. Zginęli też komendanci powiatowi z Siedlec, z Sokoła Podlaskiego. Bardzo mocno przetrzebiona została kadra dowódcza z tego terenu. Inni byli aresztowani, tak jak komenda z Ostrowi Mazowieckiej, i wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Rosji. Mimo wszystko pozostały struktury obwodowe, one nadal pracowały. W podokręgu północnym i wschodnim demontaż Armii Krajowej, w podokręgach północnym i zachodnim, demontaż struktur Armii Krajowej był znacznie poważniejszy niż w podokręgu wschodnim. Tu organizacja po prostu przestała istnieć. Komendant obszaru warszawskiego, ówczesny pułkownik Marszewski, pseudonim Kazimierz, 16 stycznia 1945 roku wydał rozkaz, na mocy którego rozwiązywał podległą sobie organizację, co więcej pozwalał kadrze na wstępowanie do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego i na służbę w instytucjach reżimowych. Kadra potraktowała to dosłownie i porzuciła swoich podkomendnych i po prostu zaprzestała działalności, rozjechała się po kraju, odebrawszy ostatnie odprawy i uposażenia. Ale ludzie w terenie pozostali. I o ile podokręg zachodni rozpadł się prawie całkowicie, w kilku powiatach zostały nieduże skupiska, które jeszcze przez ileś tam miesięcy, czasami lat funkcjonowały, to w podokręgu północ. W tym znalazło się kilku oficerów związanych z wywiadem. Mam tu na myśli zwłaszcza kapitana Stefana Szmakfefera, pseudonim Andrzej, i porucznika Stanisława Rożka, pseudonimy Zych i Przebój, którzy skupili wokół siebie grupę kadry i ten proces rozpadu starali się zahamować. Oni sformowali nową organizację pod nazwą Samoobrona Społeczna. Ona nawiązywała do tradycji Armii Krajowej. W drugiej połowie 1946 roku, jesienią 1946 roku, ta samoobrona przeobraziła się w Ruch Oporu Armii Krajowej. No ale w efekcie tych zdarzeń, o których mówię, organizacja terenowa Armii Krajowej w obszarze warszawskim, to tak jak powiedziałem, jedna z najsilniejszych, najmocniejszych w ogóle struktur, przestała po prostu istnieć. W zachodniej części rozpad był całkowity, w północnej i wschodniej no, pozostały jakieś tam fragmenty kontynuujące opór. Teraz kolejna uwaga. Dlaczego uważam, że to właśnie pułkownik Rzepecki wywarł zasadniczy wpływ na ukształtowanie się modelu konspiracji pałakowskiej na Mazowszu i w Warszawie? Pułkownik Rzepecki z góry zakładał, że celem jego działań nie będzie kontynuowanie oporu, ale demobilizacja. Tak, aby, jak to małodusznie określił w swoich wspomnieniach niepublikowanych, nie wytworzył się w kraju stan anarchii, stan zbrojnej anarchii. I przez to pojęcie on rozumiał w ogóle zbrojny opór przeciwko sowieckiej okupacji i instytucjom reżimowym, instytucjom komunistycznym. To była koncepcja zupełnie inna niż miał w gruncie rzeczy generał Okulicki. Dzisiaj się zwraca uwagę na to, że jednak pojechał na te rozmowy do Pruszkowa. No uznał, że to jest taki ostatni moment, kiedy można z Rosjanami podjąć jakieś rozmowy. No i prawda, w tym rozdaniu całkowicie przegrał, bo grał z fałszywym partnerem. Ale jak patrzy się na jego rozkazy, no to widać, że polecając zachowanie sztabów, zachowanie kadr, zachowanie magazynów broni, zachowanie środków łączności, no nie miał na myśli całkowite likwidowanie podziemia o charakterze wojskowym, tylko jakieś przeformowanie go, przegrupowanie, przeorganizowanie. Ale Jan Rzepecki, no przecież jeden z współtwórców Zrzeszenia WiN i jego pierwszy prezes, doprowadził do zrealizowania swoich własnych koncepcji, według których formuła konspiracji wojskowej wyczerpała się. Zrzeszenie WiN miało być według niego organizacją konspiracyjną, ale obywatelską, społeczną, o charakterze cywilnym. Formy pracy wojskowej miały być tu zredukowane do absolutnego minimum. Czas działania tej nowej konspiracji się pod szyldem WiN-u był także ograniczony, miał się zakończyć wraz ze spodziewanymi wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Ta wizja Rzepeckiego co do dalszych losów podziemia pałakowskiego sprowadzała się do takiej tezy, ja pozwolę sobie tutaj zacytować właśnie takie jedno zdanie z jego pamiętnika. W naszym konkretnym położeniu wydawało się słuszne i jedynie rozsądne, mimo wszystkich trudności, dążyć do łagodnej likwidacji konspiracji pałakowskiej. No trudno, żeby przy takim takim nastawieniu Rzepeckiego on mógł znaleźć wspólny język z ludźmi, na których dowódcę wyznaczył go generał Okulicki, a właśnie ci jego podkomendni na ogół oczekiwali pracy wojskowej, oporu zbrojnego, oczekiwali samoobrony. No przypomnijmy, do obozów koncentracyjnych w Rosji wywieziono kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zdychali tam z głodu i niewolniczej pracy. W większości byli to ludzie związani z Polskim Państwem Podziemnym. Bez przerwy trwały egzekucje kadry akowskiej. Właśnie ginęła najlepsza kadra, tysiące ludzi siedziało w więzieniach, a on fantazjował o łagodnej likwidacji konspiracji. No widać bardzo wyraźnie, że chciał przejść, że miał temperament nie żołnierza, ale polityka i chciał przejść do działalności politycznej. Potrzebne mu było zaplecze właśnie takie jak cywilna organizacja, którą miało się stać Zrzeszenie WiN. A w jaki sposób te poglądy Rzepeckiego no, mogły wywrzeć wpływ na model warszawskiej organizacji tworzonej w ramach WiN-u? Otóż ulokowany tuż pod Warszawą miał bezpośredni kontakt z komendantami dwukrotnie odbudowującymi okręg właśnie najpierw delegatury sił zbrojnych, potem dwukrotnie zrzeszenia WiN. Także oni nie mieli złudzeń co do jego wizji i przyszłości i wiedzieli, że nie należy organizacji rozbudowywać. I co więcej, w tych okręgach, w których takich jak Białystok czy Lublin, gdzie one w zasadzie pozostały, mimo olbrzymich strat, mimo tysięcy ludzi aresztowanych, one w swojej strukturze i obsadzie kadrowej pozostały nienaruszone, była ciągłość pracy organizacyjnej. W mniejszym stopniu to było w Łodzi, jeszcze w mniejszym w Kielcach. Natomiast tutaj wszystko się rozpadło. Tą organizację winowską można było budować zupełnie od nowa. No i właśnie wedle tych zasad modelu statutowego WiN-u, modelu narzuconego przez pułkownika Rzepeckiego. No ja chciałem przy okazji tak zauważyć, że to nie oznacza, że na Mazowszu nic się nie działo. Już jesienią 1944 roku doszło do 48 wystąpień zbrojnych przeciwko instytucjom reżimowym i wojskom sowieckim. Wiosną 1945 roku sytuacja nabrała jeszcze większej dynamiki. Działało około 30 oddziałów partyzanckich. Powiaty wschodnie były dosłownie w ogniu. W ciągu tego jednego roku 1945 na terenie województwa doszło do ponad 1000 różnego rodzaju akcji. Rozbito 90 kilka posterunków milicji i placówek UB. Wykonano 200 kilkadziesiąt akcji przeciwko ubowcom, szkodliwym milicjantom oraz agenturze i aktywowi PPR-owskiemu. Przeszło 70 akt starć z jednostkami Armii Czerwonej i tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. O tu na terenie województwa miały miejsce takie spektakularne wydarzenia, jak przez podziemie Połakowskie, jak rozbicie obozu NKWD w Rembertowie, odbicie więźniów z więzień w Łowiczu, w Mławie, w Krasnosielcu, opanowanie Ostrołęki, ataki na powiatowe urzędy bezpieczeństwa w Siedlcach, Grójcu i w Węgrowie. Tu dwukrotnie atakowano ten urząd. Także widać, że była wola walki, był potencjał ludzki na terenie województwa i to potencjał poważny. Natomiast podziemie pałakowskie na terenie województwa zaczęto przeorganizowywać z dużym opóźnieniem. Cały ten rozsyp organizacyjny, o którym mówiłem. W miejsce dawnego obszaru warszawskiego miał powstać początkowo Warszawski Okręg Delegatury Sił Zbrojnych. Komendantem został wyznaczony były szef KEDYW-u Okręgu Warszawskiego, Warszawa Miasto, dr Józef Rybicki, pseudonimy Andrzej i Maciej. Ale jego wyznaczono dopiero 1 czerwca 1945 roku, więc były przed nim w ramach Delegatury Sił Zbrojnych zaledwie 2 miesiące działalności, bo na początku sierpnia delegatura została przecież rozwiązana. On miał ograniczony kontakt z terenem, nie rozbudowywał go, znał bowiem plany Rzepeckiego. Na początku sierpnia delegaturę rozwiązano. Rzeczywistym finałem delegatury była akcja ujawnieniowa. Ona objęła kilkadziesiąt tysięcy ludzi w skali całej Polski. Natomiast w Warszawie i w części województwa mazowieckiego było to trochę ponad 3000. To są liczby niepełne. Zapewne w grę może wchodzić 7, może do 10 tysięcy ludzi, którzy zakończyli wtedy działalność konspiracyjną. No i wszystko to, też znowu o czym mówiłem, mocno nadwyrężyło w terenie autorytet kręgów dowódczych Armii Krajowej. Ludzie, którzy z ramienia pierwszego prezesa, pierwszego zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, czyli Jana Rzepeckiego, jesienią 1945 roku podjęli ponowną pracę organizacyjną na terenie Mazowsza, no, musieli pokonać brak zaufania ze strony dawnych żołnierzy Armii Krajowej, bo dla nich formuła Zrzeszenia WiN jako organizacji właśnie cywilno-obywatelskiej, no nie był czytelny, nie odpowiadał im. Oni oczekiwali pracy wojskowej i czynnej samoobrony. No, tak to w terenie wyglądało. Warszawski Okręg Zrzeszenia WiN został powołany już we wrześniu 1945 roku, został oznaczony kryptonimem EU1. W roku 1946 ten kryptonim zmieniono na w KRA. Funkcją prezesa okręgu E1 Komenda Obszaru Centralnego powierzyła kapitanowi Władysławowi Bałajowi o pseudonimach egzekutor i inspektor. Opinia z wniosku awansowego dla tego oficera na stopień kapitana z roku 1945 brzmi bardzo ciekawie. Ja pozwolę sobie zacytować fragment tej opinii. Oficer o wybitnych zdolnościach dowódczych, organizatorskich i wychowawczych. Jako przełożony wszystkich oddziałów dywersji bojowej w obwodzie, chodzi o obwód Warszawa-Powiat, w krótkim czasie wykazał bardzo dużą inicjatywę i energię w organizowaniu i prowadzeniu prac dywersyjnych i likwidacyjnych. Potrafił tchnąć ducha zaczepnego w oddziały dywersji bojowej przy równoczesnym zdyscyplinowaniu i zaszczepienia cnót żołnierskich. Bardzo pracowity i wytrwały, osiągnął bardzo duże wyniki pracy. To dotyczy okresu okupacji niemieckiej. Ale w okresie okupacji sowieckiej, po właśnie zajęciu Mazowsza przez wojska rosyjskie, ten bojowy i taki energiczny oficer, no, w wyniku tych ram, które mu stworzono wedle statutowego modelu zrzeszenia winno, miał kompletnie podcięte skrzydła. O wynikach jego pracy zaraz się dowiemy. On zaczynał pracę jeszcze w delegaturze z Sił Zbrojnych z Józefem Rybickim i gdy powołano zrzeszenie win, a Rybicki przeszedł do pracy w obszarze centralnym, w Komendzie Obszaru Centralnego, to właśnie kapitana Bałaja powołał na funkcję komendanta Okręgu Warszawskiego. Budowa przez Bałaja Komendy Warszawskiego Okręgu EU1 nigdy nie wyszła z fazy organizacyjnej. Sztab ograniczał się właśnie do kapitana Bałaja, szefa wywiadu, czyli kapitana Tadeusza Jagermana, dawny pseudonim Klimek, on był szefem dywersji na Mokotowie, potem przybrał pseudonim Michał i Ewa. A po kilku miesiącach na zastępcę Bałaja powołano oficera o pseudonimie Wacław. Jako meliorant mógł się swobodnie poruszać po terenie województwa. Punkt organizacyjny dla jednostek terenowych, punkt kontaktowy z prezesem okręgu był prowadzony przez Janinę Szufę, dawną sanitariuszkę AK i mieścił się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 137. A ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi z obszaru centralnego, zwłaszcza z Józefem Rybickim, Bałaj kontaktował się za pośrednictwem Wandy Zalutyńskiej, pseudonim Honorata. W ramach okręgu EU1 utworzono 7 niższych jednostek organizacyjnych określanych jako rejony. One miały charakter kadrowy i no, też nie wyszły poza wstępny etap organizacyjny. Raczej przypominają placówki z czasów Armii Krajowej. Jest znamienne, że Bałaj nie podjął szerszych czynności organizacyjnych na terenie samego miasta Warszawy. No, pytanie, czy planowo, czy też uznał, że nie ma tam możliwości działania. Może nie chciał jakoś dynamizować tego terenu, wiedząc, że tu się mieszczą instytucje szczebla wyższego, właśnie tutaj różne agendy obszaru centralnego. Być może by to było brane pod uwagę. Ale nie zdołał nawiązać też kontaktu z niektórymi rejonami obroży, czyli obwodu Warszawa-Powiat, takimi jak Legionowo czy Kampino-Słomianki, gdzie nadal pozostawały w konspiracji duże grupy byłych akowców. 3 pierwsze rejony, które udało mu się zorganizować, wywodziły się jeszcze z delegatury Sił Zbrojnych. Powołano je właśnie w lipcu, czerwcu 1945 roku i one w całości mechanicznie przeszły potem do warszawskiego okręgu WIN. To są, ja je wymienię po kolei, rejon Pruszków, kierowany przez Krzysztofa Rolnika, pseudonim Władysław, to była najlepiej zorganizowana placówka, posiadała kilkudziesięciu członków. Następnie Żyrardów, kierowana przez Władysława Karlińskiego, pseudonim Stolarz. Także pozyskano tu pewną, nieco mniejszą ilość członków. W obu tych rejonach prowadzono kolportaż prasy z obwodu, sprawnie działała łączność, duże osiągnięcie miał wywiad, jako że organizacja pruszkowska wprowadziła swoje wtyczki do Urzędu Wojewódzkiego, była to Krystyna Miszczak, i do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa w Pruszkowie, była to Maria Pietrusewicz. One dawały bardzo ciekawy materiał. Jeszcze też w czasach DSZ-u powstał rejon Otwock, kierowany przez nauczyciela Piotra Wojtyszkę, pseudonim Baca. Rejon Kosów-Lacki powołano we wrześniu 1945 roku, kierował nim Kazimierz Zabuski. Jego zadaniem było zbudowanie silnej sieci konspiracyjnej WIN-u, która miała objąć cały powiat sokołowski. wypierając tam wpływy NSZ-u. I ta misja się Zabłockiemu kompletnie nie powiodła, jako że równolegle do jego rejonu, właśnie z Kosowa Lackiego, istniał rozpadający się, ale dalej działający obwód pałakowski Sokołów Podlaski, właśnie w którym dużą rolę odgrywali lojalnie scaleni NSZ-owcy. On w roku 1946 przybrał formę takiego samodzielnego obwodu o kryptonimie Jezioro. Pewnie jeszcze powiem parę zdań o jego dalszych losach. Rejon Płoński rozpoczęto tworzyć dopiero w październiku 1945. Tutaj komendantem został Karol Kozanecki, świst, który pochodził właśnie z rejonu Płońska, a w czasie okupacji niemieckiej dowodził plutonem konspiracyjnym AK w Żerardowie. No i kiedy wrócił do miejsca zamieszkania, polecono mu zorganizować taką strukturę winowską. On nie miał większych osiągnięć, działał krótko. Dwa razy mu się udało rozprowadzić duże transporty prasy winowskiej. Równie słaby okazał się rejon Rembertów, który powołano dopiero w listopadzie 1945. Dowodził nim Leon Maciejak o pseudonimie Przystojny. Przypomnę, że w tym czasie na terenie Rembertowa i przyległości nadal w konspiracji pozostawali ludzie z batalionu, miejscowego batalionu konspiracyjnego AK. Przeszło 300 ludzi, 300 kilkudziesięciu ludzi, ale Maciejak nie zdobył ich zaufania. On był zatrudniony jako oficer tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego i oni brali od niego prasę, kontaktowali się, ale nie podporządkowali mu się oficjalnie. I ta dogasająca konspiracja rembertowska nie przejawiała żadnej aktywności i stopniowo umarła. Maciejakowi nie udało się ich podporządkować. Zresztą wyszli na tym bardzo dobrze, bo jak się spruł warszawski okręg zrzeszenia win, no to te represje ich nie objęły. Maciejak nie znał ich personaliów i nie był w stanie ich zasypać. I ostatni rejon, Siedlce, kierowany przez porucznika Alfreda Jankowskiego, pseudonim Jarosław. Powołano go dopiero w grudniu 1945 roku. I miał właśnie stworzyć taką bazę winowską na terenie Siedlec i powiatu. Tu była sytuacja zupełnie paradoksalna, bo tam istniały równolegle w sumie trzy struktury obwodowe winu. Ten właściwy obwód winowski Jesion 22, który został przekazany do okręgu lubelskiego. To było prawie 2000 ludzi. W dużym stopniu byli to scaleni NSZ-owcy. Jak gdyby wyszło to zupełnie z gestii struktury warszawskiej. I istniał tam też samozwańczy taki okręg winowski, używający, można powiedzieć, bezprawnie nazwy zrzeszenia win, kierowany przez kapitana Hebdę Korwina. To było kilkaset osób, kadra wywodziła się głównie z dawnej Konfederacji Zbrojnej i Miecza i Pługa. Ten obwód dysponował zgrupowaniem partyzanckim, trzy oddziały leśne, zgrupowanie o kryptonimie Pogoń. No i to oczywiście Jankowskiemu nie udało się tego podporządkować. Bałek kontaktował się z komendantami rejonu przynajmniej raz w miesiącu, wyznaczał im zadanie. Taką wizytówką pozytywną okręgu warszawskiego była praca pionu wywiadowczego. Jagerman tutaj osiągnął ładne wyniki, nie tylko dzięki pracy tych komórek wywiadowczych w rejonach, ale miał własną sieć istniejącą zupełnie niezależnie, równolegle i ona właśnie też nie uległa spruciu, kiedy okręg został rozbity przez bezpiekę. Jagerman dawał wartościowe raporty, które potem były włączane do sprawozdań okresowych obszaru centralnego i za pośrednictwem obszaru centralnego one miały trafiać na zachód do generała Kopańskiego. Własnej prasy nie zdołano tu w okręgu warszawskim wyprodukować, uruchomić. Kolportowano jedynie prasę winowską wydawaną przez obszar centralny. Wolne Słowo i Nowy Zew, a także wydawnictwa okolicznościowe. Znamienne, że okręg U1, zgodnie z rozkazami wydawanymi przez Józefa Rybickiego, nie prowadził żadnych działań dywersyjnych czy zbrojnych, nawet z zakresu samoobrony. Przytoczę tutaj fragment zeznania właśnie kapitana Bałaja, cytuję, jakiekolwiek akcje zbrojne były zabronione. Organizacja WIN nie zajmowała się absolutnie sprawami wojskowymi, nie organizowała oddziałów zbrojnych, ani nie współpracowała z takimi oddziałami. Koniec cytatu. No, w związku z takim podejściem do zagadnienia akcji czynnej nie zachodziła potrzeba gromadzenia broni, chociaż pewna ich ilość, jej ilość była w magazynach pruszkowskich i żyrardowskich. No, ale nie starano się uzyskiwać nowej broni. I w dwóch przypadkach, kiedy wywiad uzyskał na przykład listę szpicli z terenu Pruszkowa i powiatu oraz szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy UB na terenie żyrardowskim, tych list nie wykorzystano. Nie odstrzelono nikogo z tych ludzi, chociaż właściwie no, należało by tak postąpić. Jedynie te dane szpicli z rejonu pruszkowskiego zostały opublikowane w ulotkach, które rozprowadzono w terenie, żeby ostrzec ludność. Działalność okręgu EU1 została dosyć szybko zlokalizowana i skutecznie zlikwidowana przez Warszawski Urząd Wojewódzki Bezpieczeństwa Publicznego. W Komendzie Obszaru Centralnego oceniano, że kapitan Bałaj został rozpracowany operacyjnie, aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki w wyniku, tak właśnie jakby to delikatnie powiedzieć, miękkiej postawy w śledztwie wykazanej przez jednego z prezesów właśnie dużych struktur organizacyjnych WIN. Ale ponieważ na tym etapie badań i w ogóle w tych naszych rozważaniach nie musimy się odnosić do tego, na ile była to ocena trafna, pominiemy te szczegóły właśnie jak personalia tego dawniej zasłużonego działacza ruchu niepodległościowego. Bałaja aresztowano w styczniu 1946 roku i on także okazał się podatny na naciski śledztwa, zwłaszcza, że łudzono go możliwością ujawnienia organizacji, podległej mu organizacji w taki sposób lekki, co miało zapewnić jej członkom uniknięcie represji. I w efekcie on zgodził się, chcąc ratować ludzi, na udział w kombinacji operacyjnej, która polegała na tym, że z towarzyszącym mu oficerem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa odbył odprawy z wszystkimi komendantami rejonów i w trakcie tych odpraw zażądano, żeby komendanci rejonowi ujawnili personalia znanych sobie działaczy WIN-u, ujawnili zasoby broni, wskazali miejsca, gdzie złożone są archiwa organizacyjne. I kolejno ci komendanci rejonowi zostali też wyaresztowani. I każdy z nich podjął swoją grę o życie. Tak UB charakteryzowało jakby sytuację, w jakiej znalazł się prezes tej najsilniejszej struktury pruszkowskiej. Po kilkugodzinnych przekonywaniach go, iż cytuję, celem naszym jest ujawnienie członków organizacji, właśnie bez represji, zapodał wszystkie nazwiska oraz osobę, za pośrednictwem której będzie można ustalić miejsca ukrycia broni. I pozostali ci komendanci rejonowi także, tak jak powiedziałem, podjęli tą grę ze śledczymi. Niektórzy posunęli się w tej walce o swoje życie w tej grze dosyć daleko. Zwłaszcza, że walczyli przecież też o los swoich rodzin. I kolejny taki przykład, jak trzeba wnikliwie podchodzić do dokumentów UB, gdyż jeden z komendantów rejonowych został oceniony przez, potem w materiałach analitycznych sporządzonych przez funkcjonariuszy bezpieki, że, cytuję, zachował się w śledztwie nienagannie, starał się iść oficerom śledczym na rękę i ułatwiać ustalenie nazwisk członków organizacji. Sam jest chorowity, ma lekko sparaliżowaną rękę i kark. Wiadomo było, że twarde śledztwo połączone z torturami tego człowieka by zabiło. Ale też wiadomo, że on podawał tylko to, co do czego przypuszczał, że bezpieka i tak z innych źródeł już ma wiedzę. Bo im okazało się, że nie ujawnił wielu ludzi z organizacji, nie podał ich nazwisk i co więcej, nie wskazał UB archiwum organizacyjnego, które znajdowało się w jego gestii. To były akta jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. O tym dowiedzieliśmy się dopiero kilka lat temu, że ten materiał przetrwał właśnie w rękach jego rodziny. Więc to nie jest tak, że w tym śledztwie zachowywał się nienagannie, tylko prowadząc swoją grę o życie i życie swojej rodziny, jednak na ile się dało, to śledczych oszukiwał. I oczywiście ci członkowie warszawskiej organizacji WIN nie zostali ujawnieni w taki lekki sposób i wpuszczeni do domów, ale wszyscy byli wyaresztowani i postawieni przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie i byli skazywani. Śledztwo było prowadzone w więzieniu przy ulicy Namysłowskiej. To było śledztwo brutalne. Wobec więźniów, zwłaszcza związanych z pionem wywiadu, stosowano tortury. Jeden z winowców pruszkowskich, inżynier Henryk Lesicki, został 26 stycznia 1946 roku zastrzelony podczas przesłuchania, gdy przeciwstawił się, kiedy oficer prowadzący śledztwo, Ubek, próbował go uderzyć. Zastrzelono go na miejscu. Z kolei komendant z Siedlec, Alfred Jankowski, w tym samym dniu został tak pobity przez śledczych, że no po prostu został zatłuczony, umarł. Proces żołnierzy warszawskiego zrzeszenia WIN rozpoczął się w czerwcu roku 1946, a zakończył w lutym 1947. W tym czasie była ogłoszona tak zwana amnestia przez władze komunistyczne. To było po wyborach sfałszowanych przez komunistów, więc te wyroki, które zapadły, były stosunkowo niskie. No to oczywiście nie dotyczy tych, którym zrujnowano życie w wyniku tortur. To ich przypadek był ciężki. I po rozbiciu okręgu L1 była taka sytuacja, że na terenie Warszawy i województwa przez kilka miesięcy organizacja winowska nie była w ogóle organizowana. Pracował tylko pion wywiadu, jako że Jagerman uniknął aresztowania i jego informatorzy pracowali dla obszaru centralnego od tego momentu. Ponowne prace organizacyjne podjęto dopiero w końcu kwietnia 1946 roku jako prezesa warszawskiego okręgu WIN, oznaczonego nowym kryptonimem, czyli WKRA, wyznaczono majora Augusta Jaszczuka, pseudonim Groźny. Znowu przytoczę fragment z jego opinii we wniosku odznaczeniowym. Cytuję, 4 lata w konspiracji, dowódca dywersji bojowej 18, czyli obwodu AK Ochota. Odważny, zdecydowany oficer. Prezes obszaru centralnego spotkał się z nim osobiście, przedstawił mu cele i zadania zrzeszenia, położył nacisk na konieczność prowadzenia cywilnych form pracy i przekazał kwotę 100 tysięcy złotych, śmiesznie niską za takie pieniądze. To po prostu nie można utrzymać ludzi na etatach organizacyjnych, tych, którzy mają kierować pracą, ani nie można opłacać wywiadu. Dostał na początek 2 ludzi, z którymi miał budować komendę okręgu. Pierwszy to jest kapitan Tadeusz Jagerman, pseudonim Michał. On miał kierować wywiadem. Drugi to jest Ryszard Jabłoński, pseudoznicz, student drugiego roku medycyny. Jabłoński dowodził zespołem, który określono jako zespół bojowo-propagandowy. Na zastępcę wyznaczano po kilku miesiącach, dopiero w lipcu, 25 lipca, zasłużonego oficera Armii Krajowej, kapitana Stefana Polkowskiego, pseudo Stefan, ale on nie zdążył objąć swoich obowiązków, bo następnego dnia po powierzeniu mu tej funkcji został aresztowany. No widzimy, że te początki organizacyjne okręgów KRA były bardziej niż skromne. Jedyna realna siła, jaką Jaszczuk dysponował, to była grupa Jabłońskiego i komórka wywiadowcza Jagermana. Ale grupa Jabłońskiego, choć była dosyć dobrze uzbrojona, dysponowała własnym magazynem broni, także broni maszynowej, nie dostała nigdy rozkazu do wykonania jakiejkolwiek akcji o charakterze dywersyjnym. Jej działalność ograniczała się do kolportażu prasy, właśnie pism centralnych, WIN-u Polskie Słowo oraz Honor i Ojczyzna. I no, takich akcji ulotkowych, między innymi w okresie referendum. Zadanie, jakie powierzono, takie główne zadanie, jakie powierzono majorowi Jaszczukowi, polegało na dotarciu do tego rozsypu, tego planktonu organizacyjnego na terenie województwa mazowieckiego i Warszawy. Ale on zaczął pracę od właśnie porządkowania sytuacji nie w stolicy, tylko właśnie na Mazowszu. Bowiem dostał kontakt za pośrednictwem Okręgu Białostockiego i obszaru Centralnego Zrzeszenia Win na poakowską strukturę na północnym Mazowszu. Czyli dostał kontakt na dowództwo Inspektoratu Mazowieckiego Ruchu Oporu Armii Krajowej, kierowanego przez już znanego nam Stanisława Roszka. I ten oficer był skłonny podporządkować się ze swoją jednostką dowództwu WIN. Komenda Obszaru Centralnego przekazała kontakt na Roszka właśnie majorowi Jaszczukowi. I zalecała mu wykorzystanie tej struktury roakowskiej do zbudowania zawiązku podokręgu w ramach Okręgu Warszawskiego. To miało być na bazie tego roaku, miał zostać zbudowany podokręg właśnie obejmujący teren północnego Mazowsza. Do pierwszego spotkania organizacyjnego Jaszczuka z Roszkiem doszło w końcu maja 1946 roku. To spotkanie odbywało się z udziałem jeszcze przedstawiciela Okręgu Białostockiego, kapitana Filochowskiego, Sana, oraz przedstawiciela obszaru Centralnego Zrzeszenia WIN, czyli majora Stanisława Sędziaka, Warty. To spotkanie odbyło się niedaleko w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Jagiellońskiej, tutaj na Pradze. Kolejne spotkanie prezesa okręgu w KRA ze Stanisławem Roszkiem odbyło się na ulicy, w lokalu konspiracyjnym na ulicy Kopernika 15. I Stanisław Roszek przedstawił wówczas możliwości swojego terenu, podał, że dysponuje organizacją w kilku obwodach, każdy z nich liczy od 100 do 150 członków czynnych, a w Uśpieniu w każdym z obwodów ma około 2000 członków. Czyli to była duża, silna struktura. Podał też, że dysponuje dużą ilością uzbrojenia. Nie będę tego wyliczał, to było około 2000 sztuk broni, łącznie z granatnikami, pancerfaustami, bronią maszynową, materiałami wybuchowymi. I oczywiście polecono Jaszczukowi, żeby dążył do zmagazynowania broni i zdemobilizowania oddziałów o charakterze bojowym. Kolejne zadanie, jakie dostał, miało polegać na podporządkowanie winowi batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej o kryptonimie Znicz. To była jednostka istniejąca na pograniczu mazowiecko-pomorskim. Kierował tą jednostką były komendant obwodu AK Działdowo, kapitan Nowakowski, pseudonim Kryjak w tym czasie. I zadanie Jaszczuka polegało przede wszystkim na rozformowaniu oddziałów partyzanckich na tym terenie, jako że właśnie w batalionie Znicz walczono z komunistami realnie. To była niezwykle dynamiczna jednostka, jej pododdziały wykonały setki akcji przeciwko instytucjom i służbom reżimowym komunistycznym. W dalszej perspektywie Jaszczuk miał podporządkować winowi także pozostałości struktur poakowskich w powiecie grójeckim i w powiecie mińsk-mazowiecki. Do tego nigdy nie doszło, jako że ta struktura, ten zawiązek okręgu o kryptonimie WKRA też dosyć szybko został zlokalizowany przez bezpiekę i dosyć szybko rozbity. To powód to takiego szybkiego sukcesu bezpieki to był taki, że w otoczeniu prezesa obszaru centralnego Zrzeszenia WIN było ulokowanych kilku dobrze funkcjonujących, dobrze zakonspirowanych agentów MBP i te kontakty od pewnego momentu, te kontakty pomiędzy Inspektoratem Mazowieckim ROAK a prezesem okręgów KRA bardzo szybko znalazły się pod kontrolą operacyjną bezpieki. I 25 lipca 1946 roku Jaszczuk w swoim lokalu konspiracyjnym, tutaj dosłownie parę metrów stąd, mieszczącym się przy ulicy Środkowej, został aresztowany. Tego samego dnia aresztowano także Jagermana, szefa wywiadu. Wpadł w ręce bezpieki też partner tych rozmów, czyli Stanisław Rożek, pseudonim Przebój. Aresztowano też kapitana Polkowskiego. Losy ujętych oficerów podziemia potoczyły się bardzo różnie. Jaszczuk został skazany w maju 1947 roku na stosunkowo nieduży wyrok. Dostał 5 lat pozbawienia wolności. Gorzej wyglądała sytuacja Rożka, który, no ponieważ dysponował realną strukturą, w której czasami jednak do komunistów strzelano, był bardzo torturowany, śledztwo opłacił kalectwem, a przede wszystkim utratą zdrowia psychicznego, zapadł na chorobę psychiczną. Natomiast kapitan Tadeusz Jagerman podjął współpracę z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego jako agent o pseudonimie Kim. Ponieważ jego zatrzymanie odbyło się w sposób tajny, to się nazywa kapturowy w języku bezpieki, organizacja nie wiedziała, że został aresztowany. Mógł wrócić do pracy organizacyjnej na poziomie obszaru centralnego i już w bardzo niedalekiej przyszłości odegrał niechlubną rolę w rozbiciu kierownictwa obszaru centralnego Zrzeszenia WiN. I ta operacja Urzędu Bezpieczeństwa z lipca 1946 roku definitywnie, ostatecznie przekreśliła próbę odbudowania struktur WiN w Warszawie i w województwie warszawskim. Okręg warszawski WiN już nie istniał, potem były tylko siatki wywiadowcze. I tutaj dla porządku trzeba wymienić dawną warszawską siatkę informacyjną o kryptonimie Syrena i Wisła, kierowaną przez Ryszarda Widelskiego, pseudonim Iridion. Ona jest niekiedy określana w materiałach bezpieki jako warszawski okręg WiN. Ale tu nigdy nie zbudowano organizacji okręgowej ze strukturami, ze sztabami. Chodziło tylko o stworzenie po prostu ośrodka, który ma kierować pracą wywiadowczą właśnie na terenie Mazowsza i stolicy. Kolejna siatka to jest Zarząd Tartaków Państwowych, taki jakby też odpowiednik dawnej Komendy Obszaru Centralnego Zrzeszenia WiN, kierowana przez Józefa Rządzkiego. I siatka o kryptonimie Spółdzielnia Rybacka, kierowana przez Władysława Jedlińskiego, pseudonimo i Marta. Od schyłku 1948 roku te siatki były skutecznie rozbijane. Tu szczególnie ciekawa jest sprawa Jedlińskiego, bo Widelskiego skazano na karę śmierci. Rządzki, podobnie jak Rożek, śledztwo przepłacił chorobą psychiczną. Natomiast Jedliński potrafił konstruować swoje zeznania, nic nie dając bezpiece, ale budował tak ciekawe scenariusze, które bezpieka musiała ustawicznie sprawdzać, porównywać, przeprowadzać porównania z materiałami swoimi z innych placówek wojewódzkich na terenie całego kraju, że te zagmatwane zeznania przedłużyły mu życie o kilka lat i tak dotrwał do tak zwanej odwilży i uniknął kary śmierci. Niezwykle ciekawy przypadek. Teraz tak, jeszcze taka uwaga. Warszawa lat 45-47 to jest nie tylko konspiracja warszawskiego okręgu Zrzeszenia WiN. Tu mieszczą się różne agendy, przede wszystkim obszaru centralnego Zrzeszenia WiN, ale także innych organizacji, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, eksterytorialnych różnych komórek poakowskich, między innymi eksterytorialnego okręgu wileńskiego AK. I kolejna uwaga, że Warszawa to nadal nie jest miasto bezpieczne. Tutaj ginie kilkudziesięciu oficerów i funkcjonariuszy służb sowieckich. Najwyższy rangą jest kapitan Josif Safończyk, zastrzelony w styczniu 1946 roku. I nie wiemy, kto tych ludzi zlikwidował. Wszędzie w materiałach prowiedencji partyjnej i resortowej jest odnotowane, że wszyscy oni zostali zabici przez nieustalone bojówki reakcyjnego podziemia. Także w Warszawie dosyć często padają strzały. Przyjeżdżają tu na gościnne występy grupy bojowe z innych miast, z innych województw. Tu też niedaleko dochodzi takiej strzelaniny na ulicy Cyryla i Metodego. Tam komórka NSZ-owska dała się wpuścić w akcję ekspropriacyjną, no, dosłownie w gnieździe OS. Przecież tam jest i UB, i milicja, i stacjonuje drugi pułk pograniczny NKWD. Oczywiście ta grupa zostaje tam rozbita, to jest starcie o krwawym przebiegu. Wiadomo, że zastrzelono kierownika radiostacji KBW na Mokotowie, jednego z szefów komisariatów Milicji Obywatelskiej, który był konfidentem UUB. Jedną z takich bardziej spektakularnych akcji zbrojnych jest sprawa likwidacji trzech oficerów sowieckich pełniących obowiązki Polaków, służących w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim. Ginie pułkownik Łupinoga i dwóch jego rosyjskich oficerów. Oni giną w momencie, kiedy jadą przekazać informacji wojskowej dane dotyczące swoich rozpracowanych przez siebie podkomendnych. No, nie wiemy, kto ich zabił, czy podziemie, czy ich właśnie podkomendni, którzy zorientowali się, kto się dzieje. Te historie czekają dopiero na swoich odkrywców, na swoich badaczy. Dla porządku chciałbym też wymienić te mazowieckie struktury Zrzeszenia WIN, które pozostawały poza okręgiem warszawskim EU1 i w KRA. To jest przede wszystkim obwód Ostrów Mazowiecka, silny, odbudowany, przekazany do okręgu białostockiego, obwód Pułtusk zbudowany na bazie dawnego ROAK-u o kryptonimie Paulina, także wejdzie do okręgu białostockiego, obwód Garwolin, który zostanie przejęty przez okręg lubelski, wspomniany już okręg Siedlce, też zagospodarowany przez Lublin, szczątki połakowskich obwodów Węgrów i Radzymin, które także znalazły się w sferze oddziaływania białostockiego okręgu Zrzeszenia WIN. No i wreszcie obwód sokołowski o kryptonimie Jezioro, który o dziwo został podporządkowany w roku 1946, w lecie i jesieni tego roku, eksterytorialnemu okręgowi wileńskiemu. No to wydaje się zupełną egzotyką, ale na terenie tego okręgu, między innymi na jego terenie, operowała odtworzona na Podlasiu 6. Wileńska Brygada Armii Krajowej, dowodzona przez kapitana Władysława Łukasiuka Młota. I no, Młot podlegał majorowi Łupaszce i właśnie tak poprzez Młota i Łupaszkę właśnie uznano podległość wobec eksterytorialnego okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Struktury roakowskie, które nie podporządkowały się WIN-owi. No, wspominałem już o tym inspektoracie mazowieckim, który w zasadzie był na drodze wejścia do WIN-u. Batalion Znicz do końca działał samodzielnie. Obwody Mewa i Rybitwa, nieduże na Mazowszu północno-zachodnim, także pozostały poza scaleniem. Roakowski obwód Grójec, mimo że wymienia się go jako strukturę poakowską, w gruncie rzeczy był jednostką związaną z kierownictwem konspiracji obozu narodowego. I teraz na koniec kilka uwag o przyczynach słabości warszawskiego okręgu EU1 i w KRA. Ta słabość nie wynikała z braku możliwości organizacyjnych, czy też braku chętnych do walki. W momencie, w którym powoływano Zrzeszenie WIN, tak jak sobie mówiliśmy, i na terenie stolicy, i zwłaszcza na terenie województwa, istniał cały szereg stosunkowo silnych jeszcze fragmentów struktur poakowskich, odizolowanych od siebie, działających samodzielnie, pozbawionych jednolitego kierownictwa. Ich dowódcy pilnie szukali kontaktu z jakąś górą organizacyjną, z jakimś wyższym dowództwem, które by podlegało legalnemu rządowi w Lublinie. Tymczasem Zarząd Obszaru Centralnego nie miał zamiaru wykorzystywać tego rozproszonego potencjału organizacyjnego i ludzkiego. I zgodnie z koncepcją Jana Rzepeckiego, właśnie ten potencjał stanowił raczej problem, no, kłopotliwy bagaż, z którym zastanawiano się, co zrobić, i z zadziwiającą łatwością pozbyto się tych jeszcze dosyć silnych struktur okręgowych, takich jak właśnie Siedlce, Ostrów Mazowiecka czy Garwolin, które zostały przekazane tym komendom okręgowym Zrzeszenia WIN, w których praca była dalej prowadzona na wzór wojskowy, to znaczy do Lublina i do Białegostoku. Jeśli zarządowi obszaru centralnego i właśnie okręgu warszawskiego WIN udało się nawiązać kontakty z jakimiś mazowieckimi strukturami poakowskimi spod znaku ROAK, to głównym problemem było właśnie ich rozbrojenie i zdemobilizowanie. Właśnie tak było w przypadku i Inspektoratu Mazowieckiego, i Batalionu Znicz. No, wyraźnie widać, że warszawski okręg WIN nigdy nie zdołał wyjść poza wstępną fazę organizacyjną. I to jest dziwne, bo i kapitan Bałaj, i major Jaszczuk to byli oficerowie, tak jak czytałem w tych ich charakterystykach, przy wnioskach awansowych czy odznaczeniowych, to byli ludzie dynamiczni, bardzo skutecznie działający w okresie okupacji. To nie byli jacyś kawiarniani politycy gadający o programach i ideach, tylko ludzie, którzy o Polskę walczyli przy pomocy rewolweru, automatu i dynamitu. Natomiast cała ta ich energia, tu w przypadku Bałaja właśnie podkreślano ten jego dynamizm, właśnie jakąś taką skuteczność w osiąganiu celów, to obaj ci tacy tak niedawno jeszcze dynamiczni oficerowie w pracy winowskiej nie osiągnęli żadnych poważniejszych efektów. Tak jakby się jakoś czy złożyli i wypalili, czy też może raczej właśnie ten stworzony przez Rzepeckiego statutowy model pracy organizacyjnej WIN dosłownie podcinał im skrzydła. Starali się realizować bardzo ściśle wytyczne zarządu głównego zrzeszenia, to jest zbudować organizację kadrową o charakterze cywilnym, tak różniącą się od tej masowej powstańczej organizacji, w której zdobywali swoje kolejne awansy i odznaczenia. Ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jest liczebność warszawskiego okręgu Zrzeszenia WIN w swoich dwóch odsłonach. Jeśli chodzi o okręg EU1, to bezpieka ustaliła personalia 100 kilkudziesięciu działaczy WIN-ów, WIN-u z okręgu warszawskiego. Liczebność była na pewno większa, jako że nie wszyscy ludzie zostali zaspani w śledztwie, z niektórymi urwał się kontakt. Ja oceniałbym, że ta liczebność mogła sięgać z jakąś otoczką sympatyzującą, powiedzmy sobie tam 300 ludzi. Gorzej jest z oceną okręgu EU1 z okresu komendantury Jaszczuka, bo faktycznie wtedy pod jego komendą działało słabe kilkadziesiąt osób. Teraz, jak mówimy kilkadziesiąt osób, to raczej w tych niższych granicach pojęcia kilkadziesiąt. Ale jeśli uwzględnilibyśmy, że Inspektorat Mazowiecki Ruchu Oporu Armii Krajowej uznał podległość wobec zrzeszenia, no to te dane liczbowe by się zupełnie zmieniły, bo tutaj w grę wchodziły setki czy wręcz tysiące ludzi uczestniczących nadal w podziemnym ruchu niepodległościowym. No, ale tak jak sobie spojrzymy na ten zbudowany model, na Mazowszu i w stolicy, to będzie to kojarzyć z takim porównaniem, którego można użyć. To taka historia warszawskiego okręgu Zrzeszenia WIN, to taka opowieść o zmarnowanym entuzjazmie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Kazimierzowi Krajewskiemu za wykład, za przybliżenie działalności i struktur Okręgu Warszawskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dziękuję państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny, który odbędzie się 18 maja o godzinie 17, który wygłosi pan dr Tadeusz Ruzikowski. Już teraz państwa serdecznie zapraszam.
Dziękujemy.